Rozdział 7. Halley z Tomem popłynął w dół Mississippi. Rzeka była szeroka i wspaniała jak morze. Na pokładzie wysoko piętrzyły się bele bawełny z niezliczonych plantacji. Z daleka statek wyglądał jak ogromna szara czworokątna bryła. Przy brzegach szumiały trzciny i szuwary. Czarne sznury alg kołysały się w powietrzu i ozłocone słońcem zachodu zwieszały się żałobnie z trzcin wysokich, jakby z cyprysów. Okazały statek z szumem płynął do wielkiego targowiska. Zbliżał się do niego szybko. Nawet w takim nicponiu jak Halley, uczciwość Toma i niezmordowana gorliwość do usług wzbudziły zaufanie. Niewolnik mógł swobodnie chodzić po statku. Tom często godzinami całymi pomagał majtkom w razie pilnej roboty i wkrótce zyskał sobie przychylność całej załogi. A jeśli nie miał nic do roboty, znalazł sobie zawsze pomiędzy pakami towarów miejsce, z którego nikt go nie ruszył. Brał wtedy Biblię i zagłębiał się w czytaniu. Było jeszcze przeszło 100 mil angielskich do Nowego Orleanu. Mississippi w tym punkcie ma poziom wód wyższy od naturalnych brzegów i płynie wartko pomiędzy dwiema tamami, wysokimi na 20 stóp. Podróżny obejmuje tu wzrokiem z pokładu statku ogromne obszary lądu. Tom przypatrywał się plantacjom, jakby je miał na mapie, jedna przy drugiej, i oswajał się z widokiem tego życia i tych trudów, które prawdopodobnie i jego samego czekały. Widział niewolników pod okiem srogich nadzorców, odrabiających z mozołem codzienną pracę. Widział opodal ich biedne chaty, rzucone daleko od przepysznych dworów i parków plantatorów. Ze smutkiem w sercu pomyślał o fermie w Kentucky, z cienistymi bukami, o miłej w gęstwinie pnących się roślin ukrytej chacie i jej ukochanych mieszkańcach. Naraz miłe te obrazy pierzchły wobec rzeczywistości. Bagniste zarośla istnego lasu trzcinowego, cyprysy na przesuwających się plantacjach, sapanie i wreszcie stęk machiny parowej statku przywołał rozmarzoną głowę Toma do porządku. Wszystko, co go otaczało, aż nazbyt wyraźnie mówiło mu: owe dni szczęśliwe minęły już na zawsze. Na zawsze. Gdyby jeszcze w chwilach takiej tęsknoty biedny Tom mógł napisać parę słów do żony i dzieci. Ale i taka pociecha była mu odjęta, bo zaledwie umiał stawiać na papierze niekształtne kulasy, i to jeszcze z wielkim mozołem. I czytanie również szło mu bardzo powolnie, ale Tom umiał sobie poradzić. Kiedy mu panicze, a szczególnie Alvin, czytali Biblię, znaczył sobie te miejsca, które mu najbardziej do serca przemawiały i przynosiły pociechę. A były to znaki tajemnicze dla wszystkich, z samych kropek i kresek złożone. Nietrudno mu więc było teraz znaleźć ustępy ulubione. Miał je od razu, nie potrzebując męczyć się nad tekstem i szukać mozolnie. Tym samym statkiem jechał bogaty właściciel z Nowego Orleanu nazwiskiem St. Clair, z 6-letnią córką i kuzynką, Miss Ophelią, pod której opieką dziewczynka podróżowała. Dziecię było wątłe, lecz niezwykle piękne i pociągało czarującym wdziękiem. Przede wszystkim jednak uderzał wzrok dziecka, dziwnie marzycielski, a poważny wyraz fiołkowych oczu, ocienionych cienistymi rzęsami, przykuwał słodkim i rzewnym wyrazem. Dziewczynka uwijała się jak chochlik po całym pokładzie, wśród podskoków i śmiechów nuciła piosenki. Jeśli ją kto chciał zatrzymać, znikała jak lekki obłoczek. Ojciec i ciotka szukali jej nieraz, nie mogąc znaleźć, ale gdy odzyskali ukochanego zbiega, nie karcili go żadnym słowem. Nigdy nie usłyszało to dziecko wyrazu, który by nie płynął wprost z serca. I palacz u ogniska, i sternik u koła, każdy do niej się uśmiechał, kiedy się przemykała koło niego. Surowi, zwykle marynarze, łagodnie czuwali nad dziewczynką, aby jej się nic złego nie stało. Naszemu Tomowi ta jasna, świetlana postać wydała się jakby aniołem z Nowego Testamentu. Często też podchodziła mała wietrznica do niewolników Halleya i smutek ją ogarniał. Westchnienie wyrywało się z piersi na widok kajdan, w jakie i tutaj nawet niektórzy byli zakuci. Nieraz przynosiła im cukierków, łakoci, orzechów i pomarańcz i obdzielała biednych murzynów, ciesząc się, że może sprawić im przyjemność. Tom nie spuszczał jej z oka i wkrótce zwrócił na siebie uwagę żywego dziecka. Wyrzynał jej z pestek wiśni i łupin orzechów małe koszyczki, albo potworne jakieś straszydła. Z rdzenia bzu robił śmieszne lalki,